Raz jeszcze niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy panowie, nie ukrywam, że kiedy doszedłem do dzisiejszego tematu, to musiałem troszeczkę się pozastanawiać, pomyśleć, poszukać, poszperać, żeby odkryć, co można powiedzieć o tym człowieku, do którego dzisiaj dochodzimy. A do kogo dochodzimy? Fragment z Ewangelii Świętego Mateusza. Księga pochodzenia Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka. To już było. Izaak ojcem Jakuba. Był. Jakub ojcem Judy. Było. Juda poprzez Tamar był ojcem Faresa i Zary. No i tu jesteśmy. Czy ktoś z was słyszał o Faresie? Gdzieś tam ta genealogia Jezusowa jest czytana i wtedy jest jakiś Fares. Księga Rodzaju, 38 rozdział, wersety 27-30. A gdy nadszedł czas porodu Tamar, okazało się, że miała bliźnięta w swym łonie. Gdy zaczęła rodzić, wyciągnęło rękę jedno dziecię. Wówczas położna przywiązała nitkę czerwoną do jego ręki, mówiąc: to urodzi się pierwsze. Gdy jednak to dziecię cofnęło swą rękę, wówczas urodził się jego brat i rzekła: czemu uczyniłeś przejście? I dano mu imię Fares. Gdy po nim urodził się jego brat, na którego ręce była czerwona nitka, dano mu imię Zarach. Tak mamy dwóch braci, bliźniaków, z których jeden wyprzedził drugiego, Faresa i Zaracha. Fares i Zara, Peres, czasami to imię tak brzmi. Cóż możemy o nich powiedzieć? Czy Biblia o nich nic nie mówi, o, bo tak fajnie. Oprócz tego, jak mieli na imię. To jest dość dużo. I na tym imieniu się zatrzymamy. Ale trudno nam powiedzieć, kim byli trochę tak bardziej w życiu swoim. To nie wiemy, jak to życie ich wyglądało. Wiemy, że obaj byli ojcami, też mieli synów. Genealogia Jezusa, czyli genealogia świętego Józefa, mówi dalej: Fares był ojcem Ezroma, Ezrom ojcem Arama, i to tam dalej idzie. Ezrom, Aram to jeszcze przed nami. Już się nie mogę doczekać, co o nich uda się odkryć. Natomiast, no właśnie, co Pan Bóg nam mówi przez tego Faresa? Dlaczego ten nieznany z życiorysu człowiek jest w tej genealogii Jezusowej czy Józefowej? Co to znaczy, że on tam się dostał z tym swoim imieniem i jakim znaczeniem tego imienia? Może zacznijmy od tego. Tekst Księgi Rodzaju mówi, że gdy nadszedł czas porodu, okazało się, że miała bliźnięta. To znaczy, nie odkryła tego wcześniej, no, nie było USG, nie było możliwości sprawdzenia rozmaitych rzeczy. Co prawda niewiasty jakoś tak łapią, czy to jest ciąża bliźniacza, czy nie, ale być może te chłopaki tam w łonie matki się dosyć cicho zachowywali. Nie kopali podwójnie, tylko tak jak jeden kopał, to drugi odpoczywał. Więc dopiero się okazało przy porodzie. No i wielka radość. Wielka radość. Ale tak symbolicznie, skoro już tutaj mówimy, ja mówiłem na ostatnim spotkaniu o historii Judy i Tamar. O Tamar też przy okazji, tej synowej Judy, która w efekcie została matką jego synów dwóch właśnie. Z tej całej historii, która bardzo trudna jest i pogmatwana, co wynika? No wynika to, że Pan Bóg doprowadza człowieka do pełni. Że Pan Bóg rozmaitymi drogami, nawet biorąc pod uwagę słabość człowieka, przypomnę, że Juda z charakteru no nie był jakiś taki super, nie wiadomo kto, że z tej mizerii ludzkiej, czasami grzeszności, Pan Bóg swoimi drogami jest w stanie wyprowadzić doskonałość, pełnię. I tutaj mamy do czynienia z taką doskonałością i pełnią. Hebrajskie słowo tamim, oznaczające bliźniaków, ten rdzeń tego słowa, tam, oznacza coś pełnego, coś doskonałego. To jest taki piękny moment, kiedy właśnie z różnych pogmatwanych życiorysów Pan Bóg jest w stanie wyprowadzić coś pełnego i coś doskonałego. Z tym, że ta doskonałość nie jest na naszą miarę. Bardzo często jest tak w naszym życiu, że doskonałość nie będzie w nas, nie będzie w naszym życiu. Może w świętości, kiedy do niej dojdziemy. Czasami patrząc na własne życie, na pewną zagmatwaninę naszego życia, możemy dojść do wniosku, że trzeba by było modlić się i robić wszystko, żeby ta pełnia, ta doskonałość czy jakieś owocowanie, dojrzałe owocowanie, czy pełne owocowanie było w naszych dzieciach, albo nawet w naszych wnukach. Czasami to już nie my będziemy pełnym owocowaniem. Bo być może żeśmy się tak zepsuli niestety wewnętrznie. Tak żeśmy, przypomnę, chrześcijaństwo, katolicyzm jest realistyczne. Jest pełen realizm, świadomości tego, jaki jest człowiek, nie? Że człowiek może już mieć jakieś takie wady, czy takie nieprzekraczalne pewne rzeczy w sobie, choć nie ma determinizmu oczywiście, ale może być nam już trudno pewne rzeczy przeskoczyć. Ale z drugiej strony... No właśnie, bo o przekraczaniu trochę będzie. Imię Fares, co oznacza? Paras, zrobić wyrwę, wyłom, pęknięcie, które powoduje zburzenie się muru, zrobić szczelinę, otwór w murze, przedarcie się, rozprzestrzenienie się. O, i tu mamy naszego bohatera, bo przewodnika tej konferencji. Fares, czyli ten, który robi wyrwę, ten, który jest wyłomem, ten, który burzy mur, jest szczeliną w murze, otworem w murze. Ten, który się przedziera, rozprzestrzenia z pewną gwałtownością. Bardzo ciekawe swoją drogą. I teraz, idąc taką szkołą właśnie tłumaczenia Pisma Świętego przez Pismo Święte, można by się zastanowić trochę głębiej, co nam Pan Bóg przez tego Faresa mówi. Co to znaczy, że pojawił się w genealogii Józefa czy Pana Jezusa ktoś, kto był wyłomem, ktoś, kto był szczeliną, ktoś, kto był pęknięciem. Co to oznacza? To pamiętajmy to. Drugi brat, który potem wyszedł, choć pierwszy próbował, Zerach albo Zarach. Znowu hebrajskie imię i rdzeń tego imienia, Zrych, byśmy to może nazwali, oznacza rozjaśniać, wyjaśniać. Używa się tego słowa również przy określeniu zaświecić, oświetle, a także wschód słońca. Czyli jeden jest wydarciem się, na pewno się wydarł, jak się pokazał na świecie, że będzie zrobił miejsce bratu, przetarł szlak. A pierworodni tak mają, że przecierają szlak. Przypomnę, że nawet kiedy bliźniaki się rodziły, dla Izraelitów było strasznie ważne, kto tam wyszedł pierwszy, nie? Bo to wtedy ten pierwszy, który wyszedł, no to był ten, który miał jakieś prawa, miał prawo dziedziczenia, błogosławieństwa i tak dalej. Tak było z Jakubem i Ezawem przecież, nie? To jest ta rodzina. Więc najpierw jest ten, który się przedziera, robi otwór w murze, przedziera się na zewnątrz, a potem jest ten, który świeci jak słońce. Bardzo ciekawe swoją drogą, bardzo ciekawe. Co to za proroctwo? O czym prorokują ci dwaj bliźniacy? Posłużę się dzisiaj w tej konferencji takimi dwoma rozważaniami, które udało mi się odnaleźć. Jedno jest autorstwa Debory Sierożyckiej, na którą się czasami powołuje w tych rozważaniach, a drugie autorstwa ojca Augustyna Palanowskiego. Debora, omawiając Tamar, tak opisuje jej synów, to pojawienie się tych dwóch bliźniaków. Dzięki odwadze Tamar przedarło się na świat światło życia, będące proroctwem odwołującym się do pokonania ciemności przez Jezusa. On to zrobił prawdziwy wyłom w ludzkich generacjach. Rodzi się bez ludzkiego poczęcia i wychodzi z łona ziemi, przedzierając się przez śmierć. Podwójne narodziny, chciałoby się powiedzieć, z łona matki, bez zapłodnienia ludzkiego, z łona ziemi, wbrew śmierci. Zadziwiająca bliźniaczość, zdradzająca potęgę życia Boga w sposób przekraczający prawa natury. I ważna jest kolejność narodzin tych dzieci. Człowiek nie może znaleźć światła w swoim życiu, jeśli wpierw o to światło nie zawalczy. A każda narodziny prawdziwego blasku wschodzącego słońca, jakim jest Chrystus, w naszym życiu poprzedza trud. No dobrze. I to byśmy powiedzieli jest jakby jedno tłumaczenie, jedno wyjaśnienie tych dwóch niezwykłych imion. Tego, który się przedziera, który burzy, który tworzy szczelinę w murze, burzy mur i tego, który jest światłem. Jest to rzeczywiście takie chrystologiczne proroctwo. Przypomnę, że tak traktujemy też tą genealogię Jezusa. Każda z tej postaci coś nam mówi, bo każdy jest prorokiem, przypomnę. Każdy jest prorokiem. Każdy jest wezwany do życia prorockiego, do funkcjonowania prorockiego. I każdy ochrzczony jest prorokiem. I teraz, gdybyśmy tylko mieli oczy wiary, byśmy próbowali rozpoznawać jakby to prorokowanie dookoła siebie. i nasze prorokowanie. Przypomnę, w czasie chrztu każdy zostaje namaszczony. Nie? Zaraz po ochrzczeniu z wody. To namaszczenie jest oznaką właśnie proroctwa, prorockiego charakteru naszego życia. Że jesteśmy zaproszeni do tego, aby w swoim życiu prorokować. Co to znaczy prorokować? Po pierwsze, mówić prawdę. Mówienie prawdy to jest aspekt prorocki. Po drugie, uczyć siebie i innych patrzenia na świat oczami wiary. Patrzenia na świat oczami wiary. To jest funkcja prorocka. Że zaczynam rozumować nie tylko po ludzku, nie tylko po ludzku patrzeć na swoje problemy, porażki, trudności, ale też widzieć te wszystkie porażki, trudności w jakimś aspekcie wiary. Zadawać sobie to pytanie: Panie Boże, stawiasz mnie w sytuacji takiej, a nie innej. Dopuszczasz coś na mnie. Co to znaczy? Może nawet dzisiaj ta sytuacja, że musimy się przedzierać troszeczkę przez konkurencję, też jest znakiem prorockim, panowie. Też jest znakiem prorockim. Nie tak łatwo jest stanąć przed Panem Bogiem. Nie tak łatwo na przykład modlić się w takiej pobożności tradycyjnej. Trzeba się poprzedzierać przez siebie, przez mody kościelne, przepraszam bardzo, takie sformułowanie również. Człowiek może chciałby, żeby tak fajnie coś było, wesoło i tak dalej. A tu mamy taką surową, męską robotę świętojuzefową. To też jest znak prorocki. Zachęcam do przemyślenia. O Chrystusie Panu święty Paweł Apostoł napisał: On, Chrystus, obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur, wrogość. O jakim murze mówi tutaj święty Paweł? W świątyni jerozolimskiej na pierwszym dziedzińcu był mur oddzielający przestrzeń pogan od przestrzeni wiernych. Przez przestrzeń tego muru, przez ten mur nie mógł przejść żaden poganin. Przez ten mur, przez bramę w tym murze przechodzili tylko synowie Izraela. Poganie gromadzili się na tak zwanym dziedzińcu pogan. Tak się ten dziedziniec, właśnie mur rozdzielał dziedziniec pogan od dziedzińca wiernych. Święty Paweł mówi o Chrystusie, że on zburzył mur. Nie? Czyli pozwolił poganom stać się wiernymi. To była taka wielka kontrowersja w pierwotnym kościele. Jak to może nieobrzezany stać się wyznawcą Boga? Nie? Jak to może on być zbawiony? To się nie mieściło im tam w głowach. Chrystus zburzył ten mur. Więc można by powiedzieć, że już tutaj jakoś Fares, pradziadek Pana Jezusa, trochę już go zapowiada tym swoim imieniem. Ten, który jest wyrwą, ten, który jest pęknięciem, ten, który jest szczeliną. To jest zapowiedź Chrystusa Pana. Ale no i za tym idąc możemy zobaczyć, że właśnie dopiero kiedy burzy się mur, to nastaje światło. Ale chciałbym, żebyśmy poszli troszeczkę głębiej jakby w to rozważanie. Może to będzie nieco trudniejsze w jakimś kontekście. Chciałbym, żebyśmy odczytali ten przebity mur, tego Faresa, to imię, ten, który przebija, ten, który robi szczelinę, otwór w murze, w kontekście 7 wersetu z 8 rozdziału księgi proroka Ezechiela. W 8 rozdziale księgi proroka Ezechiela jest opisana niezwykła wizja, jaką ma Ezechiel. Jest to wizja bezczeszczonej Jerozolimy, a dokładnie jeszcze bezczeszczonej świątyni jerozolimskiej. Ezechiel prorokuje na wygnaniu. Ci, którzy byli na wygnaniu po upadku Jerozolimy, zniszczeniu świątyni, próbowali zrozumieć, jak to się stało. To jest troszeczkę tak, jak my w okresie XIX wieku, nasi przodkowie, próbowali zrozumieć, jak to się stało. Jak to się stało, że z takiego królestwa nagle nie ma nic? Jak to się stało, że było Królestwo Polskie, Rzeczypospolita Obojga czy Trojga Narodów i jest nic? Nie ma. Zniknęło. Jakaś tam królestewko kongresowe czy księstwo warszawskie i tak dalej. Ale generalnie, że zniknęło z mapy świata, nie? I oni się zastanawiali, jak to się stało? Co do tego doprowadziło? Oczywiście tam były, pamiętamy, jeżeli ktoś kojarzy historię XIX wieku, no to mnóstwo kłótni, że to była wina tych stronnictw czy tamtych stronnictw. Jakby zostawmy już tutaj tam, jakby wprost te dywagacje dlaczego. Ja myślę, że tu jest najlepsza ta diagnoza, jaką postawił papież święty Pius X bodajże, czy IX, już nie pamiętam teraz. który delegacji Polski powiedział jasno i wyraźnie, że stało się to przez grzech. Że Królestwo Polskie upadło przez grzech. Myślę, że to jest najbardziej adekwatna rzeczywistość, nie? I taka, która może być dla nas banalna. Pamiętam na kolędzie takie spotkanie. Jestem w trakcie kolędy, więc mam dużo różnych ciekawych przykładów. Tylko muszę się czasami gryźć w język. Pamiętam na kolędzie takie spotkanie, kiedy rozmawiam z państwem. No i jest, o, jacy ty księża, nie? Tutaj tu pedofile. Oczywiście państwo z takim zatroskaniem o Kościół tak występowali. Z pozycji katolików zatroskanych o Kościół. No i że jest tyle dramatu w ogóle. I tutaj czy wy, księża, nie możecie coś zrobić z tymi trudnymi sytuacjami i tak dalej. No takie teksty tam padają. No ja tak słucham i mówię, no ja się zgadzam z państwem, rzeczywiście jest trudność, tak? Tylko tak myślę, że taką, jakby tak generalnie tą trudnością to jest grzech, który panuje w nas i to, że jesteśmy na grzech nieczuli. No i tak się tak wyciszyli trochę, no to ja się nakręciłem i tam opowiadam. Mówię, no jak to działa grzech w człowieku, dlaczego i to, że grzechu się nie nazywa i że to oczywiście to duchowni tak samo, ale świeccy tak samo. No i potem szybko nagle temat nam się urwał, taka cisza, państwo, że już dziękują, no to ja poszedłem. Potem dopiero tak się zreflektowałem, spojrzałem na kartkę. Państwo żyją oczywiście bez ślubu, czyli w stanie grzechu ciężkiego w cudzołóstwie. Więc słuchanie dla nich o grzechu, no, takie niezbyt wygodne generalnie rzecz biorąc. No ale to właśnie to, jak sprowadzimy problem człowieka do grzechu, czyli do podstawy, to jest to dla nas niewygodne. To trudno nam się tego słucha. To jakoś tak nie bardzo. Ostatnio po mszy świętej na 12:30 spotkał mnie jeden parafianin, mu zresztą dawny znajomy, i mówi, no i znowu ksiądz tutaj mówił, że jesteśmy tacy grzeszni, tacy źli. Ja mówię, no nie wiem, czy tacy źli, ale że grzeszni to na pewno. Trudno mi się tego słucha i coś tam. No właśnie. Będzie o grzechu. Będzie o grzechu. Drodzy moi, w 8 rozdziale księgi proroka Ezechiela Bóg przez anioła pokazuje Ezechielowi, na czym polega zniszczenie miejsca świętego. Tam są poszczególne etapy jakby, nie będę wszystkiego tutaj przytaczał, bo interesuje mnie jakby tylko jeden fragment i to, co z niego wynika. Jest tak, że a może jeszcze od innej strony. Ezechiel jest jakby zaprowadzony z powrotem do świątyni. Z powrotem widzi tą świątynię niezniszczoną. I stawia go anioł dokładnie przed tym murem, który oddzielał dwie części dziedzińca świątynnego. Czyli tę część dziedzińca związaną z poganami od tej części dla wiernych. I padają takie słowa. Tak mówi Ezechiel. Zaprowadził mnie potem ku wejściu do dziedzińca i popatrzyłem, a oto był tam otwór w murze. A był tam otwór w murze. I co dalej mówi anioł do Ezechiela? Syn człowieczy, przebij ten mur. I przebiłem mur, a tam okazało się przejście. Czym jest otwór w murze? A może jeszcze jedna ważna rzecz. Cały ten opis zbezczeszczenia świątyni możemy odczytywać na dwóch płaszczyznach. Na płaszczyźnie historycznej, czyli rzeczywiście bezczeszczenie czegoś świętego. I tutaj mielibyśmy mnóstwo analogii i światło to słowo daje na obecną sytuację Kościoła, gdzie rzeczy święte są bezczeszczone. Bezczeszczone. Dzisiaj obejrzałem sobie przynajmniej dwie takie strony holenderskich firm, czy belgijskich, które sprzedają, wyprzedają wyposażenie kościelne z kościołów Holandii, Belgii, Francji i tak dalej. I tam się chwalili, że chyba z kilkudziesięciu klasztorów udało im się wyprzedać wszystko. Z 8 kościołów, z iluś tam kaplic. I tam wszystko jest. Naczynia, liturgii, relikwie. Niby jest zakazany handel relikwiami, nie? Relikwie tam są do kupienia. Relikwiarze, naczynia liturgiczne, szaty liturgiczne. Proszę panów, to jest trudne, ale żyjemy w czasie bezczeszczenia czegoś świętego. I niestety, tak uważam, to już jest 60 lat przynajmniej. od Soboru Watykańskiego II. Zatraciliśmy poczucie świętości, zatraciliśmy poczucie sakrum. Zatraciliśmy. Rzeczy święte, zatraciliśmy tą postawę modlitwy na kolanach w wielu sytuacjach. Nie chce nam się, nie umiemy, nie potrafimy. Jesteśmy, człowiek stanął w pewnej pysze przed Panem Bogiem, bez bojaźni przed Jego obliczem. Bardzo łatwo potraktować Pana Boga jak kumpla, jak kogoś, z kim możemy mówić jak równy z równym. A to nie jest prawda. I tutaj mówię, można by dużo rzeczy na ten temat mówić, ale jest jeszcze drugi poziom rozumienia bezczeszczenia świątyni. Bo cóż jest świątynią Boga według Nowego Testamentu? My sami, człowiek, chrześcijanin, ciało ludzkie. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Tak pisze święty Paweł. Nie? Czyli spróbujmy patrzeć, niech ten fares, ten, który jest wyłomem w murze, a który zapowiadał Chrystusa Pana, niech nas podprowadzi teraz pod to rozumienie tego, co za chwilę będę mówił, tego bezczeszczenia świątyni w kontekście także nas samych, naszego życia, naszej duszy, naszego funkcjonowania, naszej pobożności, a może nawet, albo wręcz naszego braku pobożności, naszego braku chęci do tego, aby stawać przed Panem. Czym jest otwór w murze? Jeżeli świątynią jesteśmy my, nasza dusza, sanktuarium. Święta Teresa Wielka o tym pisała właśnie, o tych komnatach, gdzie w środku nas jest ileś takich komnat i jest ta najostatnia, najbardziej tajemna i najbardziej zakryta. To jest to miejsce, w którym człowiek spotyka się z Bogiem. To jest to miejsce, w którym żaden inny człowiek nie może stanąć. Nie? To jest tylko przestrzeń spotkania mnie z Panem Bogiem. No dobra, ale jeżeli jest otwór w murze, to tam, do tego miejsca sekretnego, tajemnego w nas, coś się wlewa, coś się wdziera. Co się wlewa i wdziera? Ten świat. Zgnilizna tego świata. Problem wielu katolików jest taki, że nie potrafią znienawidzić świata. Używam tu mocnego sformułowania. Przy czym świat, drodzy panowie, to jest cała ta rzeczywistość grzechu i zepsucia. Tak to powtarzam ze świętym Janem tutaj, czy trochę świętym Pawłem. Świat to jest ta rzeczywistość, która odrzuca Chrystusa. A my jesteśmy niestety na etapie, w którym weszliśmy we flirt ze światem. Używając pojęcia świat trochę inaczej, Kościół w jakimś momencie, w latach 60. uznał, że trzeba wyjść do świata i na świat się otworzyć. Oczywiście chodziło tu o inne pojęcie świata. Chodziło o ludzi, którzy są na zewnątrz, że Kościół się nie zamykał, tylko był taki otwarty, nie? Ale, no i otworzono okna, żeby było aggiornamento, żeby przewietrzyć Kościół. Żebyśmy byli otwarci na świat. Tylko, jak to niektórzy mówią, tworzono okna na przestrzał. I wszystko wywiało. Niestety się przeciąg zrobił. Niektórzy się pochorowali. I to jest pewien dramat. My żyjemy w takim etapie, kiedy nawet my, katolicy, tak z tym światem, to tak generalnie rzecz biorąc, byśmy z chęcią poszli na kompromis. Tak się poukładali. Przecież to wszystko nie jest takie złe. Nie? Mamy coś takiego. A w nas samych szczelina w murze, szczelina, która sprawia, że można zburzyć mur i z łatwością przedostać się do innych pomieszczeń, to grzech. Zwróćcie uwagę na to, szczelina może sprawić, że runie mur. Wokół duszy, wokół sanktuarium człowieka musi być mur. Izraelici, Żydzi uważali, że właśnie wokół duszy, wokół serca ludzkiego, nerek i serca musi być mur. Z czego zbudowany? Z przykazań. I z czego jeszcze? Z tych wszystkich przepisów, które dotykały przykazań. Im to urosło trochę aż za bardzo. Nie dlatego Chrystus tego dotykał, kiedy mówił. Ale oni uważali, że trzeba wokół wnętrza człowieka obudować go czymś. Bo to nie jest tak, że każdy się do naszego wnętrza musi dostać. Szczególnie tego miejsca najbardziej ważnego, sekretnego, tego sanktuarium duszy. Kiedy czytamy Księgę Koheleta, 10 rozdział, wersety 8-9, możemy takie słowa odnaleźć. Kto mur rozwala, tego, kto mur rozwala, ukąsić może żmija. Czego jest wąż symbolem w Piśmie Świętym, generalnie rzecz biorąc? Kogo? Szatana. Kto rozwala swój mur, który jest dookoła miejsca tajemnego w nim samym, kto rozwala mur, który jest dookoła swojej duszy, naraża się na grzech, znaczy rozwalać ten mur, robić szczelinę, powiększać ją, na przykład to jest właśnie uczestniczyć w sytuacjach, które są grzechogenne. A czasami są takie sytuacje w naszym życiu. Sobie coś tam obejrzę, nie zadbam o dyscyplinę wewnętrzną, nie zadbam o ascezę, nie będę dbał o modlitwę, nie będę dbał o czytanie Pisma Świętego, nie będę dbał o adorację na Świętego Sakramentu, nie będę dbał o spowiedź regularną. O, to są właśnie takie sytuacje. To wtedy powiększam szczelinę w murze i rozwalam mur. Wtedy jestem narażony na ukąszenie żmii. To jest logiczne. Kiedy nie dbam o tą dyscyplinę wewnętrzną, regularną. Ja to kiedyś mówiłem na jednym z pierwszych spotkań. To są te filary życia duchowego. Codzienna modlitwa rano i wieczorem. Przynajmniej comiesięczny sakrament pojednania. Przynajmniej raz w tygodniu adoracja Najświętszego Sakramentu. Niedzielna msza święta, ktoś może częściej, to częstsze korzystanie z Komunii Świętej. To są stałe. Jak nie dbasz o te stałe, to ukąsi cię żmija, bo ona się przedrze. I niektórzy za sobie z tego nie zdają. Znaczy, lekce sobie to ważą, tak bym to ujął, nie? Nie dziwmy się, że żmija nas ukąsiła. Nie dziw się, że wpadasz w ten sam grzech ciągle, kiedy nie ma muru, nie ma ochrony. Być może z racji jakichś tak sytuacji twojego życia, czy zranień, czy trudności, jakie były wcześniej, ten mur musi być, nie wiem, potężny, zbrojony i żelbetonowy. Może tak. Kohelet wyjaśnia, że rozwalanie muru to dopuszczanie żmii do siebie, pozbawanie się ochrony i umożliwienie przeniknięcia szatanowi. Grzech to po prostu pęknięcie w naszym systemie obronnym. Dziura w murze łaski, szczelina w sercu. Co dzieje się z sercem, które ma otwór, dziurę, choćby najmniejszą szczelinę? No takie serce przestaje bić. No dobrze, to jest jedno rozumienie takiego muru, ale idźmy jeszcze kawałek dalej. Popatrzmy na to głębiej, trochę od innej strony. Bo zwróćcie uwagę, że anioł mówi do Ezechiela, zrób, przebij ten mur. Czyli każe mu zrobić szczelinę w murze. No ale spróbujmy popatrzeć na taką sytuację, że jakby jest w każdym z nas ta szczelina, która dzieli ten mur, sanktuarium naszej duszy od naszego funkcjonowania. Jest tam szczelina jakaś. Anioł każe Ezechielowi na to popatrzeć, spojrzeć przez tę szczelinę. Co to znaczy? To znaczy, że trzeba przez ohydę grzechu głębiej spojrzeć w sumienie. Jakby dopatrzyć się przyczyn tego, co się tam wydarzyło. Tak jak powiedziałem, tym murem zewnętrznym, ochronnym, chroniącym nas są no, to, co robimy ze względu na Pana Boga. Modlitwa, adoracja, spowiedź, komunia święta, czytanie Pisma Świętego. Nie? To są takie filary. Ale na przykład przy okazji spowiedzi trzeba na to spojrzeć głębiej czasami. Trzeba mieć odwagę popatrzeć przez szczelinę w samym sobie do ohydy grzechu, który jest w nas. Nie bać się tego w sobie, a nie w drugim człowieku, nie? Bo my mamy tendencję rozgrzeszania się bardzo łatwego, szukania problemu w innym, a nie w nas, albo w innej. Anioł każe popatrzeć w sumienie, w tą ohydę grzechu. Nigdy bowiem nie powinniśmy zatrzymywać się na samym tylko czynie, ale spojrzeć w głąb, na motywy, z powodu których zło uczyniliśmy. Grzech bowiem, zanim ujrzy światło dzienne, ma swoją długą historię. Rozwija się i kształtuje jak zdradziecki wirus, zupełnie bezobjawowo. A jego istnienia nawet nie podejrzewamy, bo jest ono niewidoczne. Im dłużej żyjemy, tym dłuższa jest ta historia. Im dłużej żyjemy, tym łatwiej jest nam samych siebie zakłamywać. Im mniej z sobą coś robimy, im mniej jest naszego wysiłku w pracy nad sobą, tym trudniej nam dojrzeć przyczyn, co się w nas dzieje. Im jesteśmy młodsi, albo im większa jest ta nasza praca, tym łatwiej nam pewne rzeczy w sobie rozpoznać, a przez to poddać światłu Bożemu. Pamiętamy, za Faresem przyszedł Zerach, czyli za wyłomem w murze przyszło światło. Mur, też pamiętajmy, że często możemy jeszcze inaczej patrzeć na ten mur, w którym trzeba zrobić szczelinę. Od innej strony teraz jeszcze chciałbym to ugryźć. Może ktoś inny się w tym odnajdzie. bo często my sami budujemy mury, nie? Często my sami jesteśmy w stanie zbudować mur, aby się odizolować, być niedostępnym, ukryć się, stworzyć dystans, zabarykadować. Wówczas pęknięcie w murze jest konieczne do tego, aby ten dystans zburzyć. Może to być mur między nami a Panem Bogiem. Albo, żeby to nieco bardziej urealnić, między nami a prawdą. Jak wściekasz się, że ktoś ci mówi prawdę, to znaczy, że masz murek wybudowany. Nie? Jak się nie da dobrać do prawdy o tobie, albo nie myślisz o sobie, masz mały wgląd w siebie samego, to znaczy, że tam jakiś murek powstał. I potem ktoś ci w jakieś powie słowo, że jesteś taki czy taki i ty się tam gotujesz. Nie? Często nie wiesz dlaczego. Ktoś mnie oskarża, ktoś mnie atakuje. Może tak być. Nosimy w sobie naturalny opór przed poznaniem prawdy, kim naprawdę jesteśmy. Jest on zupełnie taki sam jak ten, kiedy ktoś każe nam przyznać się do winy lub zdjąć ubranie. Czujemy wtedy opór, wstyd, lęk przed obnażeniem się, ale i lęk przed odrzuceniem. Taki opór czujemy również przed poświęceniem czasu na skruchę czy na tak zwany rachunek sumienia, który jest przygotowaniem do spowiedzi. Święty Ignacy Loyola proponował dwukrotny rachunek sumienia w ciągu każdego dnia. Ostatnio mówiłem to na kursie dla narzeczonych, na katechezach dla narzeczonych, że jak to jest przedziwne. Wielu z tam obecnych ludzi pracuje w różnych korporacjach czy w różnych firmach, pracach, w których stawia się na doskonalenie siebie, prawda? Na jakąś nieustanną wewnętrzną ewaluację albo jakieś tam podsumowanie siebie i do przodu, żeby tam człowiek się doskonalił, żeby jakieś kursy robił i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bywa tak, prawda? A tego samego nie umiemy przenieść na życie duchowe. Bylibyśmy w stanie w ramach naszej pracy, nie wiem, no, kilka, jakbyśmy mieli taką możliwość, to robili szkolenia, nie wiem, tam no, co miesiąc. Albo i częściej. I podsumowali, czy już lepiej, czy już gorzej, jak to jest tam z nami. Ale w życiu duchowym tego nie robimy. Bardzo łatwo wychodzi z tego, na czym nam zależy. No właśnie. O jak... Tak cytat z ojca Augustyna Palanowskiego. O jak wstrętne są te spowiedzi, na których ludzie wyznają grzechy, jednocześnie nie przyznają się tak naprawdę do winy. Zrobiło się, pomyślało się, a może to było, albo tamto. Jak trochę mam siły, to próbuję dopytywać. No, się zrobiło, czy to ty zrobiłeś? Się pomyśl, czy to ty? To może, czy to ja może udzielę rozgrzeszenia? Ale jak nie mam siły, to już nie. To 38 osoba przy konfesjonale, to już... I ciągle by tak należało dźgać. Niektórzy zrozumieją, niektórzy się obruszą. No właśnie. A jak okropne, pisze ojciec Palanowski, i obrzydliwe są te dusze, które klęcząc proszą o rozgrzeszenie, ale tak naprawdę rozsiadają się wygodnie w fotelach swych serca, wypowiadając grzechy, mówią z wrodzoną sobie lekkością, ciężko żałuję. W ich ustach te słowa brzmią tak, jakby się im należało rozgrzeszenie już za sam wysiłek przyjścia do spowiedzi. Tak w tej anegdocie, kiedy przyszedł kapelan do pani hrabiny i rozpoczął, czy jaśnie pani raczyła obrazić Pana Boga? Trochę mamy czasami takie podejście, niestety. Warto to zobaczyć w sobie, nie? Gdzie jest tam prawdziwa skrucha? Gdzie świadomość tego, że ja jestem niegodny tego rozgrzeszenia? Ja jestem niegodny go udzielić, a penitent jest niegodny go przyjąć. Że obaj jesteśmy wobec wielkiej tajemnicy Bożego miłosierdzia i wobec obrzydliwości grzechu. Na czym ta obrzydliwość grzechu polega? Popatrzmy dalej. Tak, niech tam ten Fares z Ezechielem nas poprowadzą. Księga Ezechiela, 8 rozdział, 9-10. A on rzekł do mnie, wejdź, a przyjrzyj się tym ohydnym czynom, którym oni się tu oddają. Wszedłem i patrzyłem. A oto były tam wszelkiego rodzaju postacie tego, co pełza po ziemi i bydląt ohydnych istot i wszystkie bożki domu Izraela wyrysowane wszędzie na ścianie dokoła. Nie? Przypominam, on widzi świątynię jerozolimską, najświętsze miejsce Izraela. Nie wolno czynić żadnej podobizny, żadnego obrazu. Tak Żydzi odczytywali Pismo Święte, nie wolno czynić żadnej podobizny. A oto na ścianach świątyni pańskiej jakieś graffiti porobione, przedziwne. Ezechiel zobaczył we wnętrzu świątyni trzy rodzaje ludzkiej duszy, trzy grzechy ludzkiej duszy. Kult tego, co zwierzęce, skłonność do ubóstwiania człowieka i coś, co byśmy nazwali kultem słońca, czyli skupianie uwagi na sobie, czyli egotyzm. I pokrótce się zatrzymam na każdym z tych grzechów. Popatrzmy przez tę szczelinę, którą tutaj nam uczynił Fares z Ezechielem razem. Kult tego, co zwierzęce w nas samych. Co to znaczy? To, co zwierzęce w nas samych, czyli to jest to, co utrzymuje nasze zachowania na najniższym poziomie. Egoizmu, lenistwa, obojętności, wygodnictwa. To jest to, co sprawia, że zachowujemy się, że działamy instynktownie w różnych przejawach naszego życia, a nie rozumnie. To jest to, co sprawia, że się zezwierzęcamy w jakimś kontekście. Ojciec Pelanowski, komentując to, pisze tak. Zachowujemy się gorzej niż zwierzęta. Warczymy na siebie jak psy, kąsamy się jak żmije, postępujemy ohydnie, z nienawiścią, zazdrością, wyniosłością, pożądliwością, pożerając siebie, konsumując ciała, pożerając uczucia, płaszcząc się i podlizując podstępnie jak węże, łasząc się jak koty, jadowicie się obmawiając i obmacując, niszcząc siebie nawzajem, pyszniąc się jak lwy i okłamując się wzajemnie z podstępem najdzikszych bestii. To wszystkie postawy są wzorami naszego postępowania. To są idole. Przydałoby się wewnętrzne odmalowanie świątyni. Trzeba zamalować to zoo, które nosimy w swoich wnętrzach i zawiesić nowe wzorce świętości, według których należałoby żyć. Obrazy wymalowane na ścianach tego pierwszego pomieszczenia to również grzech pornografii. Ezechiel widział wymalowane zwierzęta. Widział, że ludzie grzeszą oczami, przyglądając się erotycznemu wyuzdaniu na ekranach kin, komputerów, telewizji, czasopism. Pornografia to zwierzęcy kult ciała. Pierwszy grzech, który niszczy świątynię pańską, i to zdanie, myślę, no, można by odbierać na różnych płaszczyznach dzisiaj, to jest zezwierzęcenie. Zezwierzęcenie. Czyli pozbawienie rozumu. A to mamy dzisiaj w świecie i to mamy dzisiaj w Kościele. Już ileś osób się na mnie obraziło za to, że walczę, po prostu ciągle gadam o tym, że nie jesteśmy wezwani do tego, żeby ciągle przeżywać. Żeby ciągle czuć i tęsknić nieustannie za emocjami, za przeżywaniem coraz to nowych stanów emocjonalnych. Na modlitwie, w Kościele, na mszy świętej. Wygłodniali emocji i przeżyć. Oczywiście wynika to często z naszych zranień, z naszych głodów. Ale dlaczego nie jesteśmy wygłodniali prawdy? Prawda nie jest funkcją uczuć. Prawdy się nie czuje. Prawdę się rozpoznaje. Tak jak powiedziałem, to zezwierzęcenie jest grzechem pierwszym, który dotyka świątynię pańską, dotyka też Kościół. I tu już, drodzy panowie, możemy bardzo poważnie to widzieć. Chociażby przez całą tą kwestię seksualizacji, tak to ujmijmy. I zarówno mówię tu o grzechach pedofilii, jak i czynnego homoseksualizmu wśród duchownych. Mówię tu o tych wszystkich ciągotach, jakie w tym momencie obserwujemy za zachodnią granicą. Wystarczy sobie poczytać trochę doniesienia, co się dzieje w Episkopacie Niemiec. Jaką wizję Kościoła mają tamtejsi pasterze. Kościoła, który jest otwarty na zezwierzęcenie. Już padają wprost głosy, że przecież to nie jest nic strasznego być homoseksualistą księdzem. Przypomnę, że Kościół się wypowiedział na ten temat jasno. Uczynił to Benedykt XVI, już nie pamiętam ile lat temu, wydając konkretne dokumenty i zakazy dotyczące przyjmowania do seminariów osób ze skłonnościami homoseksualnymi. A to tym razem biskupi mówią i rektorzy seminariów za naszą zachodnią granicą mówią, to nic takiego. Kościół musi zrewidować swoje stanowisko na ten temat. Kościół musi zrewidować swoje stanowisko na temat rozwodników żyjących w nowych związkach, ich przystępowania do Eucharystii. Kościół musi zrewidować swoje stanowisko co do grzechu. To jest już teraz, to tego dotykamy. To nie są jakieś rzeczy nie wiadomo skąd. Pierwszy grzech świątyni pańskiej. Zezwierzęcenie, pozbawienie rozumu i życie instynktami. Drugi grzech świątyni pańskiej, skłonność do ubóstwiania człowieka. Oczywiście, tak jak mówię, patrzmy też w aspekcie naszego wnętrza. Na ile my wchodzimy w to zezwierzęcenie. Na ile każdy z nas, każdy z was dba o swój intelekt. To jest proste pytanie. Co czytasz? Czy w przeciągu ostatniego tygodnia była jakaś lektura duchowa? Kiedyś tak mówiono w takiej tradycyjnej formacji. Czy czytasz jakąś lekturę duchową? Czy czytasz coś, co cię przybliża do Boga? Czy dbasz o swoją formację wewnętrzną, intelektualną? Bo jak nie, no to znowu wdziera się pokusa przyżyciowości, będzie olbrzymia i pokusa kierowania się tylko i wyłącznie odczuciem. Drugi grzech to skłonność do ubóstwiania człowieka i bycia ubóstwianym. Psychologia nazwałaby to neurotyczną potrzebą chorej miłości. Skłonność do ubóstwiania człowieka. Zachęcam gorąco panów tu obecnych, nie zdążę tego teraz pocytować dokładnie. No właśnie. Zachęcam gorąco do tego, żeby zapoznać się z tak zwanym manifestem wiary, który opublikował kilka dni temu kardynał Gerhard Müller, były szef Kongregacji Nauki Wiary. To, o czym pisze kardynał Müller w tym tekście, jest to podkreślenie tych aspektów nauczania Kościoła, które dzisiaj w przestrzeni publicznej, również duszpasterskiej, są pomijane lub rozwodnione. On tam też pisze o grzechu właśnie. To jest jego wyznanie wiary, katolickie wyznanie wiary, oparte na katechizmie Kościoła katolickiego, tym niebieskim. Warto to przeczytać, żeby sobie przypomnieć, jakie jest nauczanie Kościoła, tradycyjne i apostolskie, niezmienne od wieków. Mimo tego, że media będą nam donosić, że ono się zmienia, powinno się zmieniać, czy nawet niektórzy ludzie Kościoła będą próbowali nam to wmówić. Żyjemy w czasach zamętu. Skłonność do ubóstwiania człowieka według katechizmu Kościoła katolickiego jest znakiem fałszywej religii. Tak pisze katechizm, że w czasach ostatecznych, w czasach ostatnich dojdzie do stworzenia fałszywej religii w postaci deifikacji człowieka. Zamiast Pana Boga będziemy oddawać cześć człowiekowi. Znowu, poniekąd dzieje się to na naszych oczach. Czasami będą nam mówić, że człowiek jest ważniejszy. Że człowiek, droga Kościoła, a nie oddawanie czci Panu Bogu. Warto na to popatrzeć, ale znowu w sobie warto się zastanowić, czy gdzieś w naszym sercu nie ma jakiegoś głębokiego wewnętrznego przekonania, że to nie Bóg zaspokaja potrzebę miłowania, ale drugi człowiek. Jeżeli ciągle tęsknisz za miłością, tęsknisz za drugim człowiekiem, to znaczy, że coś nie tak. Bo żaden człowiek, ukochana żona, dzieci, wnuki, ktokolwiek na świecie, nie zaspokoi twojej potrzeby kochania. Nie zaspokoi głodu miłości, który mamy w sobie. Nikt nie będzie, nie wiem, no właśnie, zastępnikiem, nie wiem, ktoś miał zranienia w dzieciństwie, nie znajdziesz już po raz drugi zastępczej matki, zastępczego tatusia. Żona nie jest Bogiem. Bo miłość nie jest Bogiem, ale Bóg jest miłością. Tylko Pan Bóg zaspokoi potrzebę kochania, która jest w człowieku. Żaden człowiek nigdy. I trzeci grzech duszy, o którym możemy przeczytać w księdze Ezechiela, grzech najbardziej ukryty, to jest kult słońca. Ezechiel opisuje kapłanów świątyni pańskiej, którzy stali przed ołtarzem, odwrócili się od tego ołtarza tyłkiem, i wyczekiwali słońca i oddawali boską cześć słońcu. To jest bardzo symboliczny opis. To jest sytuacja, w której odwracamy się od Boga prawdziwego i oddajemy cześć jakiemuś słońcu. To nie tylko, że drugiemu człowiekowi, ale to bardzo często oddajemy cześć nam samym. Ten trzeci grzech jest związany z jakimś egotyzmem olbrzymim. Egoizmem połączonym z olbrzymią miłością siebie. A miłość siebie podziwiajcie mnie, jak ja jestem piękny, wspaniały, cudowny, będzie zawsze związana z tym, że staję tyłem do Boga, odwracam się do Boga, znaczy od Boga. Trzy grzechy. Szczelina w murze sprawia, że Ezechiel widzi trzy grzechy, które doprowadziły świątynię pańską do upadku. I to są też trzy grzechy, które mogą doprowadzić twoją świątynię życiową do upadku. Powtórzmy je jeszcze raz. Po pierwsze, zezwierzęcenie, pozbawienie się rozumu, skłonność do ulegania instynktom. Po drugie, grzech polegający na ubóstwieniu człowieka, na pogoni za drugim człowiekiem jako, nie wiem, ucieleśnienie miłości, żądzy i tak dalej. I trzeci grzech, kult słońca, który byłby symbolem egoizmu, a nawet egotyzmu. Postawiania siebie w centrum i oddawania sobie samemu boskiej czci. Te trzy grzechy doprowadziły do ruiny świątyni Bożą w Jerozolimie. I te trzy grzechy mogą doprowadzić świątynię, którą jesteśmy sami. Drodzy moi, Fares, ten, który robi wyłom, robi miejsce temu, który rzuca światło. Jest to światło Chrystusowe na to wszystko, co się dzieje w naszym życiu. Trudne to są sprawy. Zwłaszcza, że słuchamy je w trudnym momencie. Ale może to coś znaczy. Może Pan Bóg bardzo by chciał uczynić porządek w tobie. Właśnie wlać tam swoje światło. Uporządkować różne rzeczy. Trzeba się poddać Panu Bogu w związku z tym. Amen.